Panie i panowie, nagranie, które lansujemy na antenie Radia Wnet. Dariusz Dusza, nie ze śmiercią kliniczną, ale z formacją Redakcja. To nie ja, z ich najnowszej płyty. 8.56 i kolejny gość. Dzisiaj poranek Radia Wnet z Piotrkowa Trybunalskiego. Pan dr Błażej Cecota, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Powiem tak, Piotrków widzę uśmiechnięty, radosny, pełny ciekawych miejsc do zwiedzania. Wczoraj wieczorową porą spacerowaliśmy wokół Starówki. Nie nudziło nam się, wciąż coś ciekawego znajdywaliśmy, fotografowaliśmy różne historie, różne budynki pięknie podświetlone. Natomiast pierwsze bardzo ważne pytanie, bo kierownik Centrum Informacji Turystycznej wie absolutnie wszystko, a nawet więcej o tym miejscu, o tym mieście. Natomiast tak naprawdę, jak usłyszałem od pewnej pani Ireny, szefowej Centrum Informacji Turystycznym w Bornym Sulinowie, że tak naprawdę tego typu jednostki tworzą ludzie, którzy są pasjonatami, są trochę pozytywnie postrzeleni, a z drugiej strony mają w sobie tą smykałkę bycia dobrym regionalistą, którzy w sposób ciekawy muszą zainteresować tych, którzy tutaj przyjeżdżają, odwiedzają Piotrków Trybunalski czy każde inne miasto, aby wejść w tę narrację i tę opowieść. Czy to prawda? Czy dobór ludzi jest kluczem, drogą do sukcesu?
Po pierwsze, dziękuję bardzo za miłe słowa na temat miasta.
Szczere.
Po drugie, dementuję, że pracownicy Centrum Informacji Turystycznej wiedzą wszystko. Nie wiedzą wszystkiego. Po trzecie, no tak, z pewnością w takich jednostkach jak Centrum Informacji Turystycznej, ale też muzea, biblioteki, ośrodki kultury, no muszą pracować ludzie, którzy są zainteresowani tematem i posiadają pewną dozę pasji jednak do tego, czym dysponują, czym próbują, chcą zainteresować ludzi, którzy do nich przychodzą, którzy odwiedzają takie miejsca. I na pewno tak jest i przynajmniej w mojej jednostce. I no, odbyliśmy wiele podróży z moimi kolegami, pracownikami. I to nie podróży dalekich, tylko właśnie tu w Piotrkowie. Takich, które nas też bardzo mocno zaskoczyły i mamy nadzieję, że tym zaskoczeniem zarażamy też ludzi, którzy uczestniczą w naszych wycieczkach, w naszych imprezach. I to ich interesuje i to się jakby przez to, że my widzimy, że ich to zainteresowało, nas to motywuje do tego, żeby szukać następnych kwestii, bo oczywiście Piotrków ma wiele warstw i jeżeli patrzymy na niego pierwszy raz, oglądamy właśnie w ten sposób, spacerując, możemy już dostrzec pewne elementy, które mogą nas zainteresować, zaciekawić, ale kiedy jakby pójdziemy w to głębiej, no to wydaje mi się, że ta podróż może się nie skończyć.
Czyli możemy rozpatrywać albo liniowo od punktu A do punktu B i tak dalej, albo bawić się jak Julio Cortázar w grze w klasy, że można napisać takie didaskalia i te rozdziały tak poprzestawiać, że wtedy zupełnie ta narracja będzie inaczej obtoczona. Więc właśnie, 800 lat, Gród Królewski. Z jednej strony Szwajk miesza się z królową Boną, król Olbracht, co to wygubił tą szlachtę, co nie chciała wojować z Mołdawią.
Tutaj niedaleko.
Tak, dokładnie. Byliśmy i opowiadaliśmy o tym wczoraj z panem Tomaszem Moszczyńskim. Przed chwilą była ta rozmowa. A z drugiej strony tak, oręż Jagiellonów, nasi dumni królowie, a z drugiej strony też bohaterowie broniący tej szosy, dzięki której obrona Warszawy trwała dłużej. Więc jakim kluczem, od czego trzeba zacząć, aby ten Piotrków spenetrować i sobie tą wiedzę usystematyzować, chociażby pod kątem tych spacerów i odwiedzania tych miejsc?
Bardzo interesujące, co pan redaktor powiedział na temat gry w klasy właśnie i łączenia tych elementów. My właściwie cały rok w ten sposób funkcjonujemy, proponując turystom co tydzień, a w okresie wakacyjnym codziennie, szereg wycieczek, które właśnie w pracy z PTTK organizujemy. I to jest właśnie takie łączenie różnych elementów. Jak najbardziej wszystkie, o których pan wspomniał, znajdują się w propozycjach, które mamy, bo oczywiście mamy też szereg przewodników, którymi można samemu jakby przejść przez miasto, łącząc elementy z różnych, które są proponowane i tworząc nową jakby wartość, nową trasę. Tak, tak, jak najbardziej ma pan rację. Jak je odczytywać, jak to miasto odczytywać? No właśnie w różny sposób, ponieważ jest bardzo, bardzo dużo tematów. I czasem my jesteśmy zaskoczeni, jak jedne łączą się z drugimi. Choćby no taki dziwny przykład. To będzie dziwny przykład, ale może właśnie to dobrze. Jak wycieczki, które organizowaliśmy ostatnio i cieszyły się dużym zainteresowaniem, Skazani na Piotrków. No, takie nawiązanie oczywiście do tego, co niektórzy mówią, jakby narzekają, prawda, że ojej, mieszkam w małym mieście, ojej, co ze sobą zrobię. No, można różne rzeczy.
Bo też jest taki program Skazani na Sukces, więc...
Właśnie, więc jedno i drugie łączy się, można różnie odczytywać. I wchodzimy do różnych budynków, które kiedyś miały przeszłość penitencjarną. Ale okazuje się, że to się łączy z trasami związanymi z niepodległością, ponieważ pewne miejsca były w pewnych momentach używane właśnie w tym kontekście. I to łączy się też z trasą związaną z historią Żydów w Piotrkowie, bo też były pewne miejsca, które były w tym najgorszym okresie wykorzystywane na takie miejsca. Więc w różny sposób można to interpretować, w różny sposób można odwiedzać pewne miejsca, w różny sposób można o nich opowiadać i tłumaczyć, jakie w danym momencie miały funkcje i co z tego wynika dla nas, i rozszerzając, przekazywać historię z tych różnych tras w inny za każdym razem sposób.
A jak postrzegają ci, którzy po raz pierwszy tutaj przybywają? Myślę tutaj może nie tyle o naszych rodakach, co o turystach zagranicznych, bo też pewnie są takie przypadki i to nie tylko chwalebne i rzadkie. Natomiast jak to miasto jest postrzegane? A pytam o to, panie doktorze, dr Błażej Cecota, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim, że gdzieś kiedyś w jakimś artykule naukowym napisałem taką rzecz, że my Polacy na początku XXI wieku musimy gdzieś tam na nowo stworzyć tą swoją nową tożsamościową narrację, po to, aby otrząsnąć się z tych naszych wszystkich podziałów, tych wszystkich czasami snów o potędze, więcej pragmatyzmu, ten romantyzm, ale w tej pozytywnej mierze, i stworzyć tą gniazdowość, o której tak często mówimy, a chcemy zaczynać od odbijania szacunku do samych siebie. Jak pan myśli, jest to możliwe? Jest to realne do zrobienia?
Jest jak najbardziej, natomiast teraz przeglądam sobie te wszystkie, w głowie oczywiście, te wszystkie spotkania z tymi osobami, które, no było ich setki, jeżeli nie tysiące. To po prostu różnie bywa, ponieważ są też osoby, które tak jak w Polsce, tak jak tam, będąc pod wpływem środków masowego przekazu, zadają konkretne, jedyne pytania, które wynikają z tych przekazów w danym momencie i mają czasem bardzo dziwne wrażenie na temat Polaków i Polski, niestety. Więc tam wtedy pewne rozmowy odbywamy, w których tłumaczymy im, że to troszeczkę inaczej wygląda. To wtedy łatwiej, prawda, rozmawiając twarzą w twarz, pewne rzeczy omówić. Natomiast są też osoby, które... bywają osoby zainteresowane historią, ale tak powiem, w większości to bywa, że kiedy opowiadam o historii ich krajów w kontekście tego miejsca, to oni nie znają tych faktów z historii swoich krajów. Niewątpliwie interesują ich miejsca związane z kuchnią, związane z piwowarstwem właśnie, i to najbardziej ich interesuje, i też chyba wydaje mi się, że powinniśmy być z tego zadowoleni, bo jeżeli przyjeżdża człowiek z Nowej Zelandii i znajduje tu piwo, które jest realizowane w kooperatywie polsko-nowozelandzkiej, to w nim wzbudza zainteresowanie, że taka kooperatywa w ogóle w tym kraju dalekim, tak, za oceanem powstała. A i z naszej perspektywy powinniśmy być w pewien sposób dumni, że mamy takich rodaków, którzy nie mają żadnych kompleksów i w takie kooperatywy są. Jako równy partner. Może to też warto mówić. Dumni i zadowoleni.
i mówię, że czasami poluzowanie tego naszego polskiego państwowego fiskalizmu uwalnia tych Polaków mierzonych do tego, aby wybić się na sukces, czego młodzi ludzie, czy to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, są przykładami. Natomiast powracając do pana stopnia naukowego, doktor...
Czy ja zajmowałem się historią średniowiecza. Zajmowałem się historią średniowiecza, a jeżeli chodzi o moją dysertację, dotyczyła ona w ogóle stosunków islamsko-chrześcijańskich w VI-VII wieku. Że to są w VII-VIII. To są zainteresowania, które wynikały ze studiów. One są kontynuowane, ale to jakby w perspektywie mojej obecnego zajęcia to wie... taka przyjemna historia, tak?
Ja będzie ciąg dalszy? Habilitacja?
Raczej nowe książki.
Nowe książki.
W ten sposób.
Zobacz się książkowa tytuł pracy, tytuł książki?
Znaczy mojej pracy doktorskiej? Arabskie obnażenia Konstantynopola w VII-VIII wieku.
Konstantynopol, też tej nazwy częściej niż...
To tak nawiązując, zdarza się na wycieczkach nawiązać mi do tych elementów, ponieważ wbrew pozorom w Polsce, i to nie tylko oczywiście w Piotrkowie, można by było wiele elementów związanych z tradycjami, na przykład maryjnymi, znaleźć takich, które były związane i które były też realizowane w cesarstwie i w ogóle na południu Europy. Więc nie bądźmy zdziwieni, bo wbrew pozorom tę cywilizację, ten kręg cywilizacyjny zachodnio-wschodni, jak i zachodni, więcej łączy elementów takich ludzkich niż dzieli.
No właśnie, to jest piękna kanwa do tej naszej opowieści, gdy wracamy do źródeł wakacyjną porą, czy teraz, kiedy idziemy szlakiem bitew wojny obronnej 1939 roku, że tak naprawdę ludzie muszą ze sobą rozmawiać, ludzie muszą siebie słyszeć, nie tylko słuchać, a z drugiej strony tam, gdzie szacunek, rozmowa, argumenty robi się coś dobrego. Czy w Piotrkowie przychodzi to łatwo z pana perspektywy?
Panie to jest Boże? Bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Ja w 2019 roku jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak dużo mogliśmy porozumieniem zrealizować w Piotrkowie. Tutaj konkretnie mówię, oczywiście można zawsze sprawdzić na cit.piotrków.pl i kontaktować się z nami przez stronę facebookową, przez Centrum Informacji Turystycznej na temat tego, o czym będę w tej chwili mówił, bo jeszcze te 30 sekund mam, prawda?
Więcej.
Więc powiem. Na kanwie porozumienia jakby udało się zaprosić wielu ludzi, nie tylko z Piotrkowa, bo teraz już z regionu przede wszystkim, do piotrkowskich podziemi. Wreszcie. Udało się na kanwie porozumienia tego, czego jakby wcześniej nie było, udało się ludziom pokazać takie trasy, udało się pokazać takie miejsca. I okazuje się, że to nie było aż, z mojej perspektywy, nie było to aż tak trudne, jak się mogło wydawać, biorąc pod uwagę dawniejsze relacje na temat pewnych trudności. Więc wydaje mi się, że jeżeli podajemy sobie ręce, to bardzo dużo dobrych rzeczy potrafimy zrobić i potrafimy zrealizować. A propos 1939 roku, no to tutaj chyba wydaje mi się, że nie powiem niczego złego, jeżeli jednak powiem, że tam jedna strona nie chciała w ogóle w żaden sposób rozmawiać, więc nie wydaje mi się, żebyśmy mieli już dokładnie we wrześniu, czy w sierpniu 1939 roku inną drogę. I nie wiem też, czy z perspektywy jakby chcielibyśmy się dogadywać z nimi, ponieważ biorąc pod uwagę te opowieści, które tutaj w tej ziemi jakby drzemią, to przerażający ludzie. Przerażający ludzie, tyle powiem na ich temat, jakby nie rozwijając. Mhm. I 1 września teraz mieliśmy taką wycieczkę właśnie śladami Kirkutów piotrkowskich. Tym, że czym jest Kirkut, prawda? To jest miejsce złożenia, miejsce spoczynku, ale takich miejsc jest więcej w Piotrkowie, jakby zaznaczonych śmiercią niż te dwa cmentarze. Więc postanowiłem też, żebyśmy przeszli tymi miejscami i powiedzieli sobie właśnie w kontekście. Więc kiedy czyta się te relacje, to naprawdę zastanawiam się, czy możemy się kłócić w Polsce, ale najczęściej jest tak, że jednak nie robimy sobie krzywdy takiej...
Na szczęście.
Na szczęście i nie róbmy sobie nadal. Okej? Okay? Ponieważ czytając te relacje, czytając to... To odejście od człowieczeństwa po prostu. Tak. Zaczynamy się zastanawiać. I jakby są te miejsca i bardzo dobrze, że państwo też tymi śladami wojny obronnej jednak nie broniliśmy tylko państwa. Broniliśmy życia. Po prostu.
I broniliśmy człowieczeństwa.
Broniliśmy człowieczeństwa zdecydowanie w wrześniu 1939 roku. Ja mogę tylko powiedzieć, że nie wiem, czy to było wspominane, ale człowiek, który z Piotrkowa pochodził, Konrad Guderski, to jest człowiek, który obronił poczty w Gdańsku.
Mówiliśmy o tych...
Jedna z pierwszych osób.
Mówiliśmy o tym w poniedziałek, bo panie doktorze, doktor Błażej Cecota, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie gościmy, jest naszym gościem, mówiliśmy o tym, a poranek na dawaliśmy sprzed gmachu Poczty Polskiej, właśnie w Gdańsku.
W Gdańsku. No to bardzo dobrze się to jakby łączy, prawda, też w kontekście tego tygodnia. No właśnie, i tam to pierwszy, prawda, ten moment. Tam pamiętamy, że tam była taka dziewczynka, która została zamordowana po prostu, dlatego, że była w tej poczcie i tak. Była Polką. I to jedna z pierwszych zbrodni. A tutaj jakby niedaleko, tu gdzie jesteśmy przed tym Medioteką 800-lecia, który... Jakby powstała w tym kontekście, że tutaj był pewien pomnik kultury na tym miejscu związanym z tymi wydarzeniami sprzed 80 lat, które są jednak do dzisiaj w pewien sposób oburzające, one dojmują. Bo teraz były takie badania w kontekście września 1939 roku, mówi się tam w Hiszpanii, to opublikowane gdzieś tam, a Hiszpanie to mówią, że to jest zamierzchła przeszłość. No tutaj jeżeli chodzisz kamień koło kamienia i widzisz te rzeczy i możesz o nich opowiadać, to nie jest aż tak zamierzchła przeszłość, więc dobrze, że powstają takie miejsca jakby pamięci i kultury w tych miejscach, które zostały zniszczone przez Niemców w 1939 roku, powiedzmy to szczerze. Jakby tutaj niedaleko są właśnie te miejsca, które jeszcze Warszawa się broniła. Jeszcze tutaj było opóźniane to przejście. Tutaj niedaleko człowiek, który wysadził się, sam zatrzymał kolumnę 60 czołgów w Kosowie. Kosów tutaj niedaleko. Tam jest pomnik właśnie tego człowieka, który zatrzymał sam tę kolumnę i ona przez to nie dojechała jakby wcześniej do Warszawy. Tam Warszawa się jeszcze broniła. Tu Niemcy urządzali już polowania, już otaczali kamienice, które były podpalane i ci ludzie byli ostrzeliwani. I one są niedaleko i są taką wyrwą w tych murach tutaj, które są. Niektórzy jak przyjeżdżają do nas i przychodzą do Centrum Informacji Turystycznej, jak pytają mi, to wszystko nie jest takie regularne, prawda? Pytają, dlaczego to nie jest regularne? No właśnie dlatego, prawda, że 80 lat temu tak wyglądała sytuacja, że tutaj były otaczane pewne kwartały i to wyglądało w ten sposób, że tych ludzi rozstrzeliwano na miejscu. Nie? Więc to się łączy, tamta dziewczynka, jak sobie przypomnę, i tutaj te dzieci również, które były w tych budynkach, bo tak naprawdę, nie wiem, czy możemy to powiedzieć, ale my tu siedzimy i patrzymmy na to miejsce, które jest tak, jakby tą wyrwą i ten kwartał kamieni został tutaj zniszczony i wypalony.
Wypalony do ziemi.
Wypalony do ziemi, tak, i z ludźmi. Wypalony do ziemi.
Panie i panowie, niezwykłe opowieści doktora Błażeja Cecoty, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim. Przejmujące opowiadanie, bo taka była ta...
Nie wiem, czy to najlepiej, obronna. To poranek zawsze, ale wydaje mi się, że...
No ale jesteśmy po to, aby nieść ten kaganek wiedzy historycznej, bo powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę w dobie tego wszystkiego, co obrazkowe, też trzeba gdzieś tam, panie doktorze, przekuć to być może na tą kulturę obrazkową, te wszystkie historie, które działy się...
Panie doktorze, przepraszam, że przerwę, nie nazywałbym tego wiedzą, bardziej bym nazwał to świadomością. Żeby ta świadomość w nas była, po prostu. Nie musimy znać dat, nie musimy znać nazwisk.
Nie, ale ja mówię faktograficznie, że coś takiego było miejsce. Od tej wiedzy trzeba wyjść właśnie pod kątem świadomości, aby uzmysławiać młodym ludziom, co się tak naprawdę wydarzyło. Bo teraz, w dobie tego wszystkiego, co nazywa się cywilizacją telewizji, cyberprzestrzeni, no to tak naprawdę obrazki z II wojny światowej, z wojny obronnej mogą tych młodych ludzi w ogóle nie przekonywać z racji tego, że oglądają dużo gorsze rzeczy w kanałach.
telewizyjnej. Oglądają, czytają, widzą, znaczy czytają czasem, tak? Widzą, natomiast muszą tego dotknąć. Tutaj chodzi o to, żeby przejść, właśnie między innymi u nas w Centrum Informacji Turystycznej, przejść, dotknąć kamienia z... żeby nie było nieprzyjemnie do końca z palcami osób, które wytwarzały cegłę 700 lat temu, tak? Żeby to zobaczyć, że ten człowiek to jakby sam wyrabiał,
poczuć
prawda?
I,
tak, dotknąć tych śladów po palcach sprzed 7 wieków i zobaczyć to miejsce, dlaczego ono tak wygląda, dlaczego inaczej. Żeby to nie było takie suche i no bo akurat my tutaj sobie siedzimy i my lubimy czytać. Ale staram się zrozumieć i zawsze mam do tego pełną otwartość, że ktoś nie lubi czytać.
Tak.
Okej, dla mnie to nie jest żaden problem, ale może czegoś dotknąć po prostu, posłuchać opowieści, bo tak czy inaczej, jeżeli czytamy lub opowiadamy lub oglądamy, to tak czy inaczej nadal, zawsze, czy obrazkowe, czy nie, są to opowieści.
Są to opowieści, które warto snuć. I właśnie dla takich rozmów, jak z doktorem Błażejem Cecotą, kierownikiem Centrum Informacji Turystycznej, warto z moją diamentową ekipą ruszać w teren. Dziękuję pięknie. To była
piękna nazwa.
Rozmowa.
Dziękuję pięknie. Dziękuję.
No tak,
pozdrawiam diamentową ekipę.
Dokładnie. Panie i panowie, niezwykła rozmowa. Jest godzina 9:17. Trwa wydłużony poranek wnet. Dzisiaj do godziny 10:00. Studio Dublin powróci za tydzień. No i teraz cóż. Muzycznie Piotr Banach, założyciel formacji Hej. Niezwykła rozmowa w Szczecinie. Jeszcze sierpniową porą. No i cóż. Opowieści o tym, że formacja Indios Brawo skapitulowała, były grubo przesadzone. Piotr się uśmiechnął, wysłał i to myśmy grali jako pierwsi najnowszą pieśń, song formacji Indios Bravos. I teraz właśnie ona.
Dzień dobry Państwu, jest godzina 9:23, 6 dzień września, Radio Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2 FM. Słuchają Państwo przeglądu prasy o poranku. Dzisiejszy program realizuje Paweł Chodyna. Dokumentację wizualną naszego poranka, którą mogą Państwo podziwiać na stronie www.wnet.fm, zajmuje się Jan Brewczyński, a prowadzącym całej audycji jest Tomasz Wybranowski. Ja nazywam się Jan Olęcki, a to jest nasz program poranny przegląd prasy. Zaczniemy od informacji z regionu, z którego obecnie nadajemy. W środę w drugim liceum w Piotrkowie Trybunalskim uczniowie gościli liczącą ponad 100 osób delegację ze szkoły Golda Meir High School z miasta partnerskiego Nes Zajona w Izraelu. Goście ich powitano w sali gimnastycznej, a towarzyszył temu szkolny chór dyrygowany przez Renatę Tomę. Po części oficjalnej uczniowie z Izraela zostali podzieleni na mniejsze grupy i razem z piotrkowskimi licealistami, również ze zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1, uczestniczyli w warsztatach. Były to głównie zajęcia integrujące, nastawione na komunikację, wykorzystujące pracę w małych grupach. Uczniowie mieli okazję porozmawiać po angielsku i poznać się lepiej. Poruszane tematy dotyczyły przede wszystkim codziennego życia uczniów, ich zainteresowań i relacji, a także dotyczyły zagadnień kultury czy faktów na temat każdego z krajów. Natomiast w środę tego samego dnia, w środę 4 września, w Sulejowie uczczono 80. rocznicę bombardowania miasta. W wyniku bombardowania Sulejów został zniszczony w ponad 80%. Tragedia, która dotknęła mieszkańców, daje nam pełne prawo do tego, by uczcić pamięć poległych. Dziś najważniejsi są seniorzy, ludzie, którzy to przeżyli, mówił Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa. To szczególna data, bo wtedy właśnie w Sulejowie zostało zniszczone około 1000 budynków, a według różnych szacunków śmierć poniosło 700 mieszkańców. Samo bombardowanie trwało 3 dni. Biorąc pod uwagę konwencję haską, mowa tu nie o bombardowaniu, a o zbrodni wojennej, mówił Krzysztof Bojarczuk, historyk i regionalista. Uroczystości rozpoczęły się w środę o godzinie 15:30 od złożenia kwiatów na cmentarzu parafialnym pod zbiorową mogiłą pomordowanych mieszkańców Sulejowa. Później natomiast odprawiana została uroczysta msza święta w intencji ofiar w kościele świętego Floriana. Następnie uroczystość została przeniesiona na plac Straży Pożarnej w Sulejowie, gdzie odbyła się część artystyczna. A teraz przenosimy się do najświeższych informacji ze świata polityki krajowej. Podczas kampanijnego posiedzenia PiS w Siedlcach Jarosław Kaczyński zapowiedział działania, które mają na celu podział dotychczasowego województwa mazowieckiego na województwo Warszawa i okolice oraz na województwo mazowieckie. Ten zabieg według prezesa PiS ma rozwiązać problem, jakim jest zawyżanie dochodów mieszkańców Mazowsza przez zarobki w Warszawie. Kaczyński stwierdził, że stosunek poprzedniej ekipy rządzącej do okręgu siedlecko-ostrołęckiego był, tu cytat, swego rodzaju aferą, a PiS nie chce, aby te ziemie się rozwijały. Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny wraca do pomysłu utworzenia nowego województwa. Z kolei po drugiej stronie naszej politycznej osi słyszymy następujące słowa. Dzisiaj Małgorzata Kidawa-Błońska jest generałem bez armii. Platforma jest konserwatywna, a Kidawa-Błońska jest polityczką progresywną, więc potrzebuje armii, żeby przeprowadzić swoje pomysły. Co będzie jej armią? Lewica, powiedział w TVN24 lider Wiosny europoseł Robert Biedroń. Polityk przyznał, że wystawianie kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to, cytat, dobry ruch ze strony Platformy Obywatelskiej, bo Grzegorz Schetyna jest, jak znowu cytujemy, obciążony nieufnością. Zauważył jednak, że konserwatywna PO jako kandydatkę zaproponowała osobę progresywną, która do realizacji swoich pomysłów będzie potrzebowała tak zwanej armii. Co będzie jej armią? Lewica. Lewica musi wrócić do Sejmu, powiedział stanowczo Biedroń. Ocenił jednak, że w tej chwili ocenianie kandydatury Kidawy-Błońskiej na premiera jest jak dzielenie skóry na niedźwiedziu. Będziemy w Sejmie, będziemy rozmawiać, stwierdził. Tymczasem teraz przenosimy się do informacji ze świata. W wieku 95 lat zmarł Robert Mugabe, były premier i prezydent Zimbabwe, przewodniczący Unii Afrykańskiej. Robert Mugabe w latach 1980-1987 był premierem Zimbabwe, a następnie został prezydentem kraju i trzymał to stanowisko przez 30 lat. Podczas swojej wieloletniej prezydentury był oskarżony o łamanie praw człowieka, w tym odmowę pomocy żywnościowej dla obszarów krajów wspierających opozycję. Mugabe na fotel prezydenta wybierany był 7-krotnie, ale w związku z radykalizacją stanowiska i brutalnym prześladowaniem opozycji wątpiono w uczciwość elekcji. Wyborów z 2008 roku, przed którymi zamordowanych zostało 90 działaczy, a Mugabe zakupił od Chin m.in. 3 miliony amunicji do karabinów AK-47, nie uznała większość międzynarodowej wspólnoty, a Unia Europejska nałożyła na Zimbabwe sankcje polityczne. Teraz przenosimy się do Stanów, gdzie amerykański samolot wojskowy przypadkowo wystrzelił pocisk podczas rutynowych ćwiczeń w pobliżu Tucson w Arizonie. Do zdarzenia doszło na niezamieszkanym terenie. Nie ma doniesień o ofiarach. Do incydentu doszło w czwartek o godzinie 10:40. Samolot A-10C Thunderbolt 2, należący do 354 Dywizjonu Myśliwskiego w bazie Sił Powietrznych Davis-Montham, odbywał rutynową misję szkoleniową między Tucson i Phoenix. Samolot nieumyślnie odpalił pojedynczą rakietę M-156, podała w oświadczeniu baza Sił Powietrznych Davis-Montham. Rakieta uderzyła w teren pustynny w niezamieszkanym obszarze treningowym Jackal Military Operations Area, położonym około 100 km na północny wschód od Tucson, dodała baza. Pozostając w temacie Stanów Zjednoczonych i relacjach międzynarodowych, donosimy o kolejnej informacji z Iranu, który podjął kolejny krok w stronę zmniejszenia swoich zobowiązań wynikających z porozumienia nuklearnego zawartego w 2015 roku z państwami Zachodu, informują irańskie media. Stopniowe odstąpienie przez Iran od umowy to reakcja na nałożenie na Teheran sankcji przez USA, z których najbardziej bolesne jest całkowite embargo na import irańskiej ropy. W wyniku embarga sprzedaż ropy przez Iran spadła o 80%. Iran przekonuje, że chce zachować porozumienie. W środę Teheran dał Brukseli 60 dni na ocalenie paktu z 2015 roku.